Tytuł tygodnia.
Wojciech Sumliński. Z mocy bezprawia. Audiobook ukazał się nakładem wydawnictwa Fronda we współpracy z Rai Studio. Gdy 13 maja 2008 roku Wojciech Sumliński otworzył drzwi funkcjonariuszom ABW, nie przypuszczał, że 4 lata później toczyć się będzie sprawa karna przeciwko niemu, a główny świadek oskarżenia nagle umrze, zanim zdąży wystąpić przed sądem. Czyta Jerzy Zelnik.
Około 21:00 przeszukanie dobiegło końca. Funkcjonariusze zgodzili się nie zakładać mi kajdanek. Mieliśmy wyjść po cichu i nie zwracać na siebie uwagi. Zbieraliśmy się już do wyjścia, gdy u drzwi wejściowych rozległ się dzwonek. Jeden z funkcjonariuszy ABW spojrzał przez wizjer i wypowiedział jedno tylko słowo – Giertych. Trudno byłoby mnie posądzać o optymizm w tych okolicznościach, ale rodzaj paniki, jaki wywołało pojawienie się adwokata, wzbudził we mnie specyficzny rodzaj wisielczego humoru. W innej sytuacji zapewne szczerze bym się ubawił mimiką 12 mężczyzn, na twarzach których skrajne niedowierzanie toczyło walkę o palmę pierwszeństwa z przekonaniem, że to dzieje się naprawdę. Jednak tu i teraz nie było mi do śmiechu. Obecnych ogarnęła panika. Przez kilka minut nie wiedzieli, co począć. Trwały nerwowe konsultacje telefoniczne z górą. Włączenie się do akcji byłego wicepremiera było dla mnie niemal takim samym zaskoczeniem, jak dla pilnujących mnie ludzi. Romana Giertycha znałem od kilku lat, podobnie jak znało go wielu innych dziennikarzy. Nasze kontakty były jednak luźne aż do grudnia 2007 roku, gdy w sposób przypadkowy okazało się, że łączy nas zainteresowanie wyjaśnieniem tajemnicy śmierci księdza Jerzego. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia były wicepremier został pełnomocnikiem rodziny Popiełuszków, która nie godziła się z wciąż obowiązującymi ustaleniami tzw. procesu toruńskiego. Z kolei tuż po świętach zgłosiłem do prokuratury okręgowej w Warszawie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa polegającego na utrudnianiu śledztwa w tej sprawie przez szereg wpływowych osób. Śledztwo zostało wszczęte. Sprawa księdza Jerzego zbliżyła nas zatem, ale myślałem, o ile w sytuacji tak dużego stresu, wynikającego głównie z zaskoczenia i niezrozumienia całej sytuacji, w ogóle mogłem logicznie myśleć, że ksiądz, którego prosiłem o znalezienie adwokata, dotrze do kogoś znanego sobie. Dopiero później dowiedziałem się, iż rzecz cała wyglądała inaczej. W dokumentach, których nam nie odebrano, moja żona odnalazła wizytówkę Romana Giertycha i wiedząc, że się znamy, próbowała się z nim skontaktować. Po kilku bezowocnych próbach, gdy nie wiedziała już co robić, przypomniała sobie o Bogdanie Rymanowskim, koledze, którego znałem od kilku lat, a którego moja żona poznała zaledwie kilka dni wcześniej w trakcie długiego majowego weekendu. Byliśmy w górach, gdy wracając ze szlaku spotkaliśmy się całymi rodzinami w karczmie u podnóża Tatr. W sympatycznej scenerii spędziliśmy razem kilka godzin. I tak przypadek sprawił, że żona mogła wykonać telefon do Bogdana Rymanowskiego. Ten szybko skontaktował się z byłym wicepremierem, a dalej wypadki potoczyły się już błyskawicznie. Giertych otrzymał od żony wysłane faksem pełnomocnictwo, a uzyskawszy je, natychmiast przyjechał do mnie. Pojawienie się byłego wicepremiera, którego po konsultacjach telefonicznych ostatecznie zdecydowano się wpuścić do środka, spowodowało zamianę ról. Teraz to człowiek z hiszpańską bródką odpowiadał na pytania, tłumaczył co i dlaczego. Niewiele z tego wszystkiego rozumiałem, ale przesłuchiwanie dotychczasowego przesłuchującego pozwoliło mi na wstępne zorientowanie się w sytuacji. Gdy skończyli, Giertych powiedział krótko: jutro cię puszczą, jeszcze przeproszą. Wbrew zawartej kilka godzin wcześniej umowie honorowej, za to zgodnie z procedurami, założono mi kajdanki i wyprowadzono na zewnątrz. Sprawę przeszukania w moim mieszkaniu i zatrzymania mnie podano do publicznej wiadomości około godziny 15:00. Teraz pozostały już tylko kolejne newsy i reporterzy czekający pod drzwiami mojego mieszkania. Zobaczyłem ich przez uchylone drzwi i zatrzymałem się na moment. Skuliłem się w sobie. Pytania były nieuniknione, ale jak na nie odpowiedzieć, skoro sam nie miałem pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi? Bo to, że nie chodziło nigdy o to, co zdaniem funkcjonariuszy ABW rzekomo chodziło, czyli o przekazanie aneksu do raportu komisji WSI, spółce Agora, wydawcy Gazety Wyborczej, tego byłem pewien od początku. Osobiście od pierwszych chwil toczących się wydarzeń traktowałem to wyłącznie jako pretekst do przeszukania mojego mieszkania i wyniesienia z niego dorobku 13 lat pracy dziennikarskiej. Pretekst tak absurdalny, że nawet w stanie całkowitego szoku, w jakim się znajdowałem, uważałem za nieprawdopodobne, by ktoś mógł w to w ogóle uwierzyć.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.